Dobrze, drodzy bracia, drogie siostry, a teraz czas na Boże Słowo. Na ten Boży pokarm. Chwała Bogu, chwała Bogu. Pozwólcie, że troszeczkę tutaj przygotuję się. Przeczytam najpierw z Księgi Zachariasza, z Księgi proroka Zachariasza, z 4 rozdziału, od 7 wiersza. I tutaj Bóg kieruje przez proroka Zachariasza słowo, Boże słowo, do Zorobabela, kieruje do Izraelitów, ale przede wszystkim do Zorobabela i mówi między innymi takie słowa. Kim jesteś, wielka góro? Przed Zorobabelem staniesz się równiną. Czy oni mieli góry, swoje góry i my mamy swoje góry. Ale wobec Pana góry, jak wielkie i potężne by były, stają się równinami. Stają się równinami. On wyniesie kamień zwieńczenia i wołać będą łaska. Niego otacza łaska. Kamień zwieńczenia, czyli coś, co kończy dzieło. Kończy jakąś budowę, jakieś dzieło. Kamień zwieńczenia. Następnie Pan skierował do mnie słowo tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten dom. Tutaj widzimy Boga, Boży lud, konkretnego Bożego człowieka. Drodzy bracia i siostry, tutaj teraz, w tym nabożeństwie, duchowymi oczami, oczami wiary, widzimy Boga, widzimy Boży lud, czyli wy, i konkretnego Bożego człowieka, czyli ty i ja. Są te ręce, te fizyczne ręce. Położyły fundament pod ten dom i jego ręce go wykończą. Czyli jest budowany pewien dom. Jest kładziony fundament, i ten dom będzie ukończony, będzie wykończony. I w ten sposób poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do was. Kto tu gardził dniem skromnych początków? Jeszcze będą się cieszyć, gdy zobaczą kamień zwieńczenia i pion w ręce Zorobabela. A tych 7 oczu to oczy Pana przepatrujące całą ziemię. Honorata, która pracuje misyjnie w Afryce, która już tutaj była kilka razy, Wąsowska, chyba dobrze tak. Tak się nazywa. Napisała książkę i ja nie pamiętam dokładnie tego tytułu, ale jest bardzo fajny, bardzo taki wymowny, że aby gdzieś dojść, trzeba zrobić pierwszy krok. Trzeba zrobić pierwszy krok w tym kierunku. Ten pierwszy krok, drodzy bracia i siostry. Czy takim krokiem można pogardzić? Ja powiem, że można. Nie można. A zdarza nam się? Zdarza się komuś? Dlaczego? No bo właśnie jest taki pierwszy. Taki w stosunku do tego wszystkiego, co trzeba wykonać, do tego dzieła, taki skromniusieńki, takie prawie nic. Takie prawie nic. Prorok Zachariasz kieruje to natchnione Boże Słowo do Zorobabela i do ludu izraelskiego, w zasadzie do Judejczyków. Po tym, kiedy wracali z niewoli babilońskiej, król Cyrus, którego także Pan Bóg przez swoje słowo, przez jednego z proroków nazywa swoim sługą, król perski rozbił imperium babilońskie. Tam był taki słynny król Nabuchodonozor albo Nebukadnesar, jak chyba jest w tym warszawskim tłumaczeniu, który uprowadził Judejczyków i to był sąd za ich odstępstwo, za ich bałwochwalstwo. Uprowadził Judejczyków do niewoli babilońskiej. Jerozolima została, mury zostały zburzone, Jerozolima została spalona, świątynia została zburzona. I teraz to Imperium Babilońskie zostało zdobyte, czy pokonane, czy rozbite przez króla Cyrusa, króla perskiego. I on dekretem z 538 roku przed Chrystusem zezwolił Żydom na powrót do domu. Nie tylko, że zezwolił, ale za Bożym działaniem okazał wielką przychylność, więc wręcz pomagał w tym, aby świątynia Jerozolima zostały odbudowane. I Bóg między innymi użył w tym dziele Zorobabela, aby pod jego przewodnictwem świątynia została odbudowana. Czy możecie tak sięgnąć pamięcią? Oczywiście dla nas to jest historia, dla mnie także, ale miałem okazję nie raz, nie dwa to oglądać w jakichś kronikach. Warszawa, nasza stolica, zaraz po wyzwoleniu, po zakończeniu II wojny światowej. I są takie niedługie filmy i są same ruiny, same ruiny. I kiedy Judejczycy, Izraelici zaczęli wracać, jest, można by tak w cudzysłowie powiedzieć, spalona ziemia, ruiny. Wielu z nich jeszcze pamiętało, wiemy, tam jest taki chyba w księdze Ageusza, o ile pamiętam, taki fragment, że ci starsi, kiedy tam byli, kiedy już ta odbudowa miała miejsce, płakali, bo pamiętali jeszcze świetność tej ziemi, świetność Jerozolimy, świetność świątyni, a teraz ruiny i zgliszcza, można by powiedzieć, w pewnej przenośni, spalona ziemia i oni wracają. I Pan Bóg wkłada w serca tych liderów, przywódców, niektórych kapłanów, szczególnie tak pobudza ich do tego, aby przyłożyli ręki do tego dzieła odbudowy. Ale przez nich zachęca wszystkich. Przez nich zachęca wszystkich. I w związku z tym mówi, kto tu gardził dniem skromnych początków? Albo inne tłumaczenie mówi, nie gardź dniem małych początków. I ich środki w stosunku i możliwości w stosunku do tych, do ogromu tych potrzeb były naprawdę niewielkie, były małe. Właśnie ten skromniutki początek, ten pierwszy krok. A dzieło było ogromne. I my, ty i ja, jesteśmy zaangażowani w budowę Bożego dzieła. Budowę Bożej świątyni, w budowę Bożego Kościoła, który buduje sam Jezus Chrystus, ale używa ciebie i mnie. Budowanie, rozszerzanie Bożego Królestwa. I Boże Królestwo w swej naturze jest inne od królestw tego świata. Pan Jezus, zapytany o to przez faryzeuszów, odpowiedział tak. Kiedy przychodzi Królestwo Boga, odpowiedział im i rzekł, nie przychodzi Królestwo Boga do zaobserwowania, albo inaczej w sposób dostrzegalny. W sposób możliwy do obserwacji. Ani powiedzą oto tu lub tam. Oto powiem, Królestwo Boga wewnątrz was jest w waszym zasięgu. W waszym zasięgu. I to jest jeden ten aspekt, który czasem powoduje, że człowiek wierzący może niedostatecznie się przejąć tym małym początkiem i przyłożyć ręce do pługa, a wręcz zrezygnować i zostać bezczynnym. To może być ta przeszkoda, że człowiek wierzący może nie dostrzec cudownego Bożego działania w jego życiu i przez jego życie, i tego, co dzieje się wokół niego, przez to, że początek może być tak niewielki, tak mały. To jest jeden powód, czy jeden z powodów, a drugi z powodów jest taki, że w naszym ludzkim pojmowaniu bywa, że nam to nie pasuje z obrazem Boga, który w istocie taki jest, a jest taki, że jest nieogarnięty, wszechpotężny, wszystko mogący, cudownie działający. Jeszcze innym z powodów, który może powstrzymywać człowieka wierzącego w tym dziele, albo może przyczyniać się do tego, że na pewnym etapie, chociaż przyłożył ręce do pługa, rezygnuje, ponieważ dzieło jest rozciągnięte w czasie i wymaga cierpliwości, wytrwałości, czyli jedno i drugie zawiera się w tym, że człowiek wierzący wierzy, 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 wierzy i pracuje i służy i działa pod przewodnictwem i inspiracją Ducha Świętego, który używa tego Bożego Słowa oraz tych, którzy są wokół Niego i różnorodnych środków. I różnorodnych środków. Bo o Panu czytamy takie słowa. Utwierdzasz góry mocą swoją, przepasany będąc siłą, uśmierzasz szum morza, szum fal jego i wzburzenie narodów. I teraz mamy ten mały pierwszy krok. I te góry, które Bóg Wszechmogący utwierdza. On ma też wszelką moc nad człowiekiem i wszelkim stworzeniem. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. Twoje ręce jest siła i moc. Twoje ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Wiecie, czasem w moim sercu czy w mojej modlitwie domagam się od Boga, aby On to zrobił tak, albo aby to zrobił zaraz, albo aby to zrobił szybko, a On tego nie robi tak, albo w ogóle tego nie robi. I wtedy jest niebezpieczeństwo, że powiem: Panie Boże, dziękuję bardzo. Jeżeli Ty nie robisz, to ja też nie robię. Jezus ma moc nad przyrodą, chorobą, śmiercią, nad grzechem. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. On jest początkiem i końcem, alfą i omegą. On jest również fundamentem wierzącego, twoim i moim, Kościoła. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jest fundamentem, ale jest i głową. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I na tym fundamencie, Jezusie Chrystusie, i przez Niego, który jest głową, jesteśmy budowani w Jego świątynię, ale w tej budowie, tak Zorobabel i Judejczycy, uczestniczymy. Uczestniczymy. Wierzący powinien uczestniczyć. Jesteśmy budowani, jesteśmy zmieniani i jesteśmy używani. Amen? Amen. Tak więc, jak już wspomniałem, lubimy widzieć wielkie rezultaty w krótkim czasie. Na ogół jest inaczej. Nie wiem, czy tak jest zawsze, ale albo zawsze, albo prawie zawsze, że to, co ma wielką wartość, co ma wielką jakość, co ma znaczenie, co jest trwałe, powstaje w długim albo w bardzo długim czasie. Dobre, piękne meble. Nie jestem stolarzem, więc nie wiem, czy dobrze powiem. Robi się z jakiegoś pięknego, twardego drzewa, które długo rośnie. Które długo rośnie. Właśnie to trwałe, piękne, twarde drzewo długo rośnie. Wiecie, to szybko rosnące jest na ogół miękkie, mało trwałe. Można je szybko złamać. Szybko złamać. Tak więc te wielkie rzeczy mają małe początki. Jest ten pierwszy krok. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Apostoł Paweł w pewnym momencie podczas swojej podróży misyjnej zastanawia się, co ma robić. W zasadzie to wiedział, co ma robić, ale nie było to w sercu Ducha Świętego i powstrzymał Pawła i jego towarzyszy, aby nie poszli w tym kierunku, który chcieli obrać. i przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. A gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż Bóg nas powoła, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Ja troszeczkę to sobie tak wyobrażam, że Łukasz opisuje tutaj tą sytuację, towarzyszył Pawłowi. Paweł dzieli się tym widzeniem i wnioskują, że wyciągają taki wniosek z tego, że Bóg ich posyła, aby tam zwiastowali Ewangelię. No ale gdzie? W tej Macedonii. Tak doszli do wniosku, możliwe, że były to na pewno myśli od Ducha Świętego, że udadzą się do Filipii, do głównego miasta, przodujące miasto w Macedonii. Znaleźli się w Filipii, ale co teraz robimy? Gdzie pójdziemy? Widać, był wtedy taki zwyczaj, żeby gromadzić się nad rzeką, możliwe, że tam nie było synagogi, nie wiem, i tam modlono się. I pomyśleli, to pójdziemy tam, pójdziemy nad rzekę. Dzień sabatu, no tak, to by się zgadzało, dzień sabatu. Wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy odbywały się modlitwy, i tam kilka niewiast było zgromadzonych. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Teatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Według mnie to jest tak skromnie tu opisane, bardzo skromnie. Wiecie, tu Paweł się dzielił Ewangelią i Pan Bóg otworzył na tyle serce Lidii, tak to tutaj mamy, że ona skłaniała się do tego. Skłaniała się. Nie? Ten pierwszy krok. Ale skłaniała się na tyle, że uwierzyła, że przyjęła i została ochrzczona. Oni nie wiedzieli chyba, gdzie tam w ogóle będą przebywać, czy tam się zatrzymią w tej Filipii, czy pójdą gdzieś dalej. Ale jak się nawróciła Lidia, to zaprosiła ich do domu. I oni tam troszkę pozostali, udawali się na modlitwy i co się dzieje? Jakaś dziewczynka się pojawia i woła za nimi. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Myślę, że było troszeczkę czasu akurat w tej sytuacji, ponieważ ona bardzo tak właściwie mówiła. Ale coś w duchu, wnętrzu Pawła się działo, jakiś chyba pewien niepokój i Paweł to rozeznawał i trwało to jakiś czas, aż doszedł do pełnego przekonania, nie, to nie jest Boga. I wtedy rozkazał temu duchowi, aby ją opuścił, on ją opuścił, ona straciła te zdolności. No i ci panowie, ci właściciele, którzy tam czerpali z tego zyski, tak się rozgniewali, zaciągnęli ich na rynek, tam ich ubiczowali, bardzo mocno ich poranili, Pawła, Sylasa, i wtrącili ich do najciemniejszego lochu. No i robią ten pierwszy krok. Wydawałoby się, Bóg tak spektakularnie do nich mówi przez to widzenie, ale i tak niesamowicie ta dziewczynka została uwolniona i nagle jakby takie załamanie całej tej misji. No to już koniec. Tu już z tego lochu kto nas wyrwie. Nie wiadomo, jak długo będziemy siedzieć. Tak się dobrze zapowiadało. Ale wiemy, że było zupełnie inaczej. Bo ten ogień, ta wiara nie zgasła, wręcz odwrotnie, płonęła w sercu, w życiu Pawła, Sylasa. Drogi bracie, droga siostro, czy ta wiara, czy ten ogień płynie? Czy się pali dzisiaj w twoim sercu? A jeżeli przygasł, jeżeli całkiem zgasł, to jest tu Pan Jezus, jest tu Duch Święty i On ma moc, aby na nowo go wzniecić. Otwórz przed Nim swoje serce, poproś Go, aby to uczynił i oddaj Mu swoje fizyczne ręce i nogi, abyś dalej budował Jego świątynię i rozszerzał Jego królestwo. Amen?
Amen?
Amen. On tu jest. On tu jest. Ten pierwszy skromny krok. Amen. Uwierz Bogu cudów.
Amen.
Ale różnie one wyglądają w naszym oczach. Dopiero potem czytamy, słuchamy. Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. W 31 i 2 wierszu jest powiedziane tak. Inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem tak, iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Nawet Pan Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie, to jest Królestwo Jezusa Chrystusa, Króla Królów, Pana Panów, Stwórcy wszystkiego, przez którego wszystko powstało. To jest to Królestwo. I to Królestwo jest podobne do ziarnka gorczycznego, najmniejszego z ziarenek, które zaczyna rosnąć i się rozwija. I tak rośnie, że podobnie jak to ziarnko gorczyczne staje się drzewem, staje się największe, kiedy urośnie ze wszystkich jarzyn, jak tutaj mówi nasze tłumaczenie. Kto z was wie, kim był Smith Wigglesworth? Podnieście rękę. O, dużo, pewnie czytaliście, ja też czytałem jego książki, nawet jego kazania, bardzo zachęcające, bardzo inspirujące, budujące. Bóg go wspaniale używał, ale początek, wiecie, ten pierwszy krok, początek był trochę trudny. Na początku to jego żona była usługującą, była jego takim, jeśli tak można powiedzieć, mentorem, zachętą dla niego, tą, która go tak jakby pobudzała do służby. On potem przeżył chrzest Duchem Świętym i można powiedzieć bardzo wiele, czy bardzo wiele się zmieniło. Ale w tych samych początkach, tych skromniutkich początkach, ten pierwszy krok, on właśnie w tej jednej z tych książek mówi o tym tak. Moja żona była wielkim kaznodzieją. Ja nie posiadałem zdolności wypowiadania się. Wiecie, no to teraz pomyślcie przez chwilę. Nie? Mówimy o tym wielkim Smithie, który przeszedł do historii, jeśli chodzi o te kręgi chrześcijaństwa. I ten pierwszy skromniutki krok, nie? On tak siebie widział i tak było. Nie tylko, że tak siebie widział, tak było. Jego żona, wielki kaznodzieja, a on nie posiadał zdolności wypowiadania się. Lecz ona chciała koniecznie wciągnąć mnie do tej służby, zwiastowania słowa. Stale ogłaszała, że w następną niedzielę ja będę miał kazanie. Nie? Żony są wytrwałe. Uważała, że potrafiłbym to zrobić, gdybym tylko spróbował. Kiedy ogłaszała, że będę miał kazanie, znaczyło to dla mnie cały tydzień pracy i mozolnych przygotowań. Cały tydzień. Wtedy w niedzielę śmiało wychodziłem na mównicę, odczytywałem tekst, mówiłem kilka słów, a następnie zwracałem się do zgromadzonych. Jeśli ktoś z was umie wygłosić kazanie, teraz ma okazję. Ja już skończyłem. Ale przyszedł moment, kiedy to się całkowicie zmieniło. W liście do Kolosan jest taki znany fragment, który właśnie mówi o tych Bożych możliwościach, które są w tym naczyniu glinianym. I Paweł tu, 21 rozdział listu do Kolosan, 25 wiersz mówi tak. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Została objawiona. Inni mogą poznać, jaka to tajemnica, że przez zbawienie Duch Święty, Pan Jezus Chrystus, czyni nas nowym stworzeniem, zamieszkuje w Twoim i w moim wnętrzu, wypełnia Duchem Świętym, namaszcza Duchem Świętym i mocą i działa przez Ciebie i przeze mnie. Nie, że chce działać. Działa, jeżeli tylko wierzę i pozwalam. Amen. Nie chcę działać. Nie módl się dzisiaj, Panie Jezu, działaj przeze mnie. Pomódl się dzisiaj na koniec, Panie Jezu. Oddaję samego siebie jeszcze w większej mierze, albo jeżeli ktoś czuje, że stanął w miejscu, do Twojej dyspozycji. Moje ręce, nogi, usta, całego mnie. Dziękuję Ci, że jesteś we mnie, bo jestem Bożym dzieckiem. Dziękuję Ci, że działasz przeze mnie. Co potem powinieneś zrobić? Wycisz swoje serce. Jeżeli zaniedbałeś społeczność z Bogiem, odnów ją i pozwól, aby On mówił do ciebie. Słuchaj uważnie, czytaj Boże Słowo. I czyń, Czyń ten pierwszy krok, ten skromny, ten malutki, to ziarenko. I oglądaj cuda. Amen. 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 W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł, pierwszy rozdział, 27-28 wiersz, czyli wszyscy jesteśmy bez wymówki. No wszyscy, bo mówi tak, ale to, co u świata głupiego, czyli jakkolwiek siebie postrzegasz, zostałeś zbawiony, jesteś bez wymówki. Kto z was był w Dzięgielowie, jak teraz tą dramę tam miała Cieszka Żółtko? A może oglądaliście, ci, którzy nie podnieśliście rąk już wcześniej, jej dramę? Właśnie. No tam, wiecie, ona to jest fantastyczna drama, która tak bardzo przemawia i potem staje przed Panem i nie ma wymówki, nie ma wymówki, wszystko wiadomo. Nie? Także to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu, więc odnosi się wrażenie, to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. Więc odnosi się wrażenie, że szczególnie Bóg wybrał właśnie to, właśnie tych, którzy może tak się czują i tak siebie postrzegają. Wybrał. Bóg cię wybrał. Jeżeli jakakolwiek myśl ci powstaje, że się nie nadajesz, że nie możesz i tak dalej, to właśnie ciebie Bóg wybrał. Bóg wybrał. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. I dalej Boże Słowo nam mówi, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Tak więc nie zlekceważymy tego pierwszego kroku. Nie zlekceważymy tego małego początku. A jeżeli może zlekceważyliśmy albo ustaliśmy z jakichś powodów albo właśnie z tych powodów, to dziś chcemy zrobić kolejny krok. Amen? Amen. To dzisiaj chcemy zrobić kolejny krok. Bądź wytrwały, bądź stały. Apostoł Jakub ujmuje to w ten sposób. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia i siostry, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. I tu, myślę, akcent nie jest położony na cierpienie Joba, tylko na jego wytrwałość, na jego cierpliwość, na jego wiarę, na to, co później się stało, co Bóg uczynił wspaniałego w jego życiu. Tak więc po tych małych początkach pojawia się wielkie dzieło. Wielkie dzieło, kiedy patrzymy wstecz, po jakimś dłuższym czasie, kiedy jesteśmy w tym, czasem tego nie widzimy, ale dlatego, że wierzymy, że ufamy, że jesteśmy wytrwali, ciągle trzymamy ten pług. Ciągle z tym pługiem idziemy do przodu. kto tego dokonuje, komu należy się chwała. Apostoł Paweł mówi tak, ten wielki apostoł Paweł, ale też tam był Apollos, którego podziwiano, który był świetnym mówcą, który porywał słuchaczy do tego stopnia, inspirował ich, budował ich, że wręcz mówili, to jest nasz nauczyciel, Apollos, to jest wspaniały. On był wspaniały, tylko za bardzo się go troszeczkę uchwycili. I apostoł Paweł mówi tak, bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Dokonasz tyle, ile da ci Pan. I pewnego dnia powie, sługo, służebnico, dobry i wierny. Dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Czyli innymi słowy, wykonujemy, wydawałoby się, zwykłe czynności, służymy, ale jest ktoś, kto jest życiem. Daje wzrost, to się rozwija, to działa, to jest żywe. Amen? Amen. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. A jednak ten Bóg potrzebuje ciebie, chce, abyś oddał się do Jego dyspozycji, do Jego służby, bo On, współdziałając z tobą, a ty współdziałając z Nim, budujemy Kościół Pana Jezusa Chrystusa, poszerzamy Boże Królestwo. A potem patrzymy i oddajemy Bogu chwałę, mamy radość, ale są też momenty właśnie, kiedy z tym pługiem idziemy i jest trudno, trzeba wytrwałości, zaufania, bo On jest początkiem i końcem. Fundamentem i kamieniem zwieńczącym dzieło. Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Chwała Bogu. Proszę powstańmy, drodzy bracia, drogie siostry, pomodlimy się. Może jesteś wierny, ale czujesz się zmęczony. Wierzę, że to słowo cię odświeża, że to słowo cię zachęca. Niech tak się dzieje, niech tak się dzieje. Bóg dalej cię prowadzi. Bóg dalej cię prowadzi. Ta wierność, ta ufność, ta służba ma u Pana wspaniałą zapłatę. A może z tych różnych powodów, między innymi te, o których powiedziałem, w jaki sposób ustałeś, zwolniłeś bieg, zwolniłaś bieg, czy wręcz zatrzymałeś się. Wierzę, że Duch Święty przez swoje słowo dzisiaj pobudza cię, abyś nawet w tych malutkich sprawach, w tych malutkich początkach, w tym takim pierwszym niepozornym kroku dalej podążał z Nim, służył z Nim, oddawał swoje ręce w Jego cudowne ręce. Twoje są widzialne, Jego są niewidzialne. On działa tu przez twoje ręce, a potem działa tam, gdzie twoje ręce coś uczyniły, mówiąc bardzo obrazowo i przenośnie. Także On działa w swój cudowny sposób. Niech to słowo, niech ta myśl ci towarzyszy, niech będzie głęboko w twoim sercu, niech cię motywuje, niech dodaje ci sił, bo On jest wierny. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteśmy twoimi narzędziami, że jesteśmy twoimi sługami i służebnicami. Dziękuję, że jesteś w nas. I to jest ta cudowna tajemnica, która w cudowny sposób się objawia. Kiedy według Twojej woli, Twojego słowa, Twojej inspiracji robimy czasem, wydawałoby się, ten mały krok, ten znikomy krok, a on jest cudowny, bo Panie, Ty jesteś w tym. Chwała Tobie i dziękuję Ci, że dzisiaj nas tak odświeżasz w tym i utwierdzasz w tym, abyśmy dalej podążali, abyśmy dalej się rozwijali, abyśmy może wchodzili na kolejny poziom. Panie, dziękuję Ci, że także dotykasz tych serc i pobudzasz i na nowo rozpalasz ten ogień, gdzie ten ogień przygasł. Halleluja, halleluja. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoje działanie. Niech Ty będziesz uwielbiony i wywyższony. Niech Tobie będzie chwała. Amen.